Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Czym może być praca dla osób niewidomych? O to zapytam Izabelę Kowalczyk, zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych w Poznaniu.
Uważam, że praca sprzyja rehabilitacji osób niewidomych, umożliwia rozwój osobowy, kształcenie, samorealizację. Jest również możliwością kontaktu z innymi osobami.
Czy osoby niewidome przebywają w domu i tych kontaktów nie mają?
W większości tak. Z tego co wiem, to nasi podopieczni boją się wychodzić z domu. Nie czują się pewnie, poruszając się w obcym terenie. Myślę, że wskazana wtedy jest rehabilitacja i z takich czynności samoobsługowych i z orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się.
Czy osoba niewidoma, która szuka pracy, musi być samodzielna, musi umieć chodzić z białą laską?
Myślę, że to jest uzależnione od rodzaju pracy, jaki wykonuje, bo jest taka możliwość, że mogą wykonywać pracę w domu. No myślę, że takiej umiejętności nie muszą posiadać. Osoby niewidome i słabowidzące wychodząc z domu, myślę, że powinny być dobrze zrehabilitowane.
Czy Polski Związek Niewidomych uczy orientacji przestrzennej?
Tak. Mamy dofinansowanie z różnych projektów, które umożliwiają szkolenie osoby niewidome i słabowidzące z zakresu i orientacji przestrzennej, i szkolenie obsługi komputera, i samoobsługi czynności dnia codziennego.
Czyli można powiedzieć, że taka osoba jest dobrze przygotowana do podjęcia pracy.
Jeżeli przejdzie te szkolenia, to oczywiście tak.
W tej chwili Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych realizuje kilka projektów.
Tak, jednym z głównych projektów, który wszedł w życie pod koniec ubiegłego roku, jest wsparcie osób niewidomych na rynku pracy. Jest to już trzecia edycja tego projektu. Są to szkolenia zarówno z rehabilitacji społecznej, jak i rehabilitacji zawodowej. Jest tu możliwość uzyskania, przekwalifikowania się, uzyskania nowego zawodu. Są takie osoby, które mają zawód, który niestety przy schorzeniu wzroku nie są w stanie wykonywać. I wtedy istnieje taka możliwość, żeby dana osoba przekwalifikowała się i rzeczywiście mogła wykonywać czynności, zawody, które jako osoba niewidoma lub słabowidząca może wykonywać. Na przykład była propozycja szkolenia z zakresu florystyki, układania kwiatów dla osób słabowidzących, dla osób niewidomych nauka języków obcych i możliwość później szkolenia z tych języków innych osób niepełnosprawnych. W ramach projektu są przewidziane różnego rodzaju szkolenia i kursy. I do takich kursów możemy tutaj zaliczyć obsługę biura i recepcji, transkrypcja i redakcja tekstów, kurs asystencko-sekretarski. Osoba, która przystąpi do projektu, musi być osobą niewidomą i słabowidzącą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, umiarkowanym lub znacznym z tytułu wzroku. Musi też posiadać odpowiedni wiek, czyli kobiety od 16 do 59 roku życia, natomiast mężczyźni od 16 do 64 roku życia. Pierwszym krokiem przystąpienia do projektu jest spotkanie z doradcą zawodowym, który ustala indywidualną ścieżkę działania dla danego beneficjenta. Istotnym warunkiem udziału osoby niewidomej w projekcie jest to, że osoba jest osobą niepracującą i szuka zatrudnienia.
Te osoby muszą należeć do Polskiego Związku Niewidomych?
Nie ma takiego wymogu. Przyjmujemy wszystkie osoby, które spełniają powyższe warunki.
Czy trzeba mieć wykształcenie jakieś?
W tym projekcie nie ma wymogu związanego z wykształceniem, ale osoba musi się czuć na siłach, jeżeli na przykład zostanie zakwalifikowana na kursy komputerowe, to wiadomo, że musi posiadać jakieś umiejętności już w tym zakresie i wiedzę. Ponieważ większość szkoleń są to szkolenia wyjazdowe, odbywają się w Bydgoszczy i w Warszawie, ustalamy terminy tych szkoleń i ustala się harmonogram wyjazdów na szkolenia danego beneficjenta. Jest możliwość, że szkolenia z rehabilitacji społecznej mogą odbywać się w miejscu zamieszkania danej osoby niepełnosprawnej.
Czy uczestnik tego projektu ponosi jakiś koszt, jakąś odpłatność?
Nie, wszystkie koszty są pokrywane w ramach projektu. Nawet koszty dojazdu, na jakie beneficjent jest narażony przy dojeździe na szkolenia, kursy bądź na wizytę z doradcą zawodowym, są pokrywane ze środków projektu.
Czy każda osoba, która się zgłosi do tego projektu, jest przyjęta?
W chwili obecnej tak. Udział w projekcie to jest taka próba podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną wzrokowo. My proponujemy osobom, które rokują największe szanse na utrzymanie pracy 4-miesięczne odpłatne staże. Projekt wsparcia osób niewidomych na rynku pracy jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy jest projektem ogólnopolskim. Polska jest podzielona na 5 makroregionów i my jako makroregion wielkopolski obejmujemy swoim działaniem również województwo lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie. A jeżeli osoby zgłoszą się również z województw innych niż wymienione, również mogą wziąć udział w projekcie w naszym makroregionie. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie wsparcia osób niewidomych na rynku pracy zapraszamy do Biura Okręgu Polskiego Związku Niewidomych przy Alei Niepodległości 29 w Poznaniu. Wszystkie dokładne informacje dotyczące projektu można otrzymać dzwoniąc na numer telefonu 61 847 46 16 lub bezpośrednio do mnie 519 514 175.
Izabela Kowalczyk, Polski Związek Niewidomych w Poznaniu. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzisiaj też będziemy rozmawiać o książkach dla pań?
Tak, jak najbardziej, bo książka jest sensacyjna, a mówiłem państwu, że moja żona czyta wyłącznie książki sensacyjne. Ta książka jest właśnie dla kobiet, które lubią książki sensacyjne.
Specjalna dedykacja.
Tak, dla wszystkich pań, które lubią pojedynki wywiadów. Książka ma tytuł Wojna Orłów, napisał ją, to znaczy podpisał ją, zaraz wytłumaczę, co to znaczy, Tom Clancy, 12 kaset i czyta Leszek Teleszyński. I to jest też argument, żeby jej słuchać, bo ja uważam, że Leszek Teleszyński jest jednym z lepiej czytających książki sensacyjne lektorów, z którymi mamy do czynienia aktualnie. Warto ją też posłuchać, a może poczytać naokoło o zjawisku Tom Clancy. Ja o tym niespecjalnie wiedziałem, Toma Clancy niespecjalnie lubię. Nie wiem, czy pan pamięta, Polowanie na Czerwony Październik, taka książka, która zrobiła duże zamieszanie, film chyba jeszcze większe, Czas Patriotów, cała seria książek z bohaterem, komandorem, a później chyba admirałem, Jackiem Ryanem, jego synem i bardzo dużo tych książek wydawanych. Okazało się, że Tom Clancy stworzył tak naprawdę takie imperium medialne, czy multimedialne. Nie dość, że tych książek produkuje w ilościach przemysłowych, okazuje się, że on ich nie pisze, tylko piszą to dla niego. Na niektórych z książek, tak na przykład jak na tej Wojna Orłów, zaznacza się, że Tom Clancy tego nie napisał, tylko podpisuje, a pisał to zupełnie kto inny, akurat Steve Pieczeniak, takie swojskie nazwisko. A Clancy oprócz książek produkuje, czy w oparciu o swoje fabuły, produkuje gry, najpierw gry wideo, teraz gry komputerowe i jest potentatem, że tak powiem, multimedialnym, jeśli chodzi o sensacje. Ja tą książkę polecam nie z powodu fabuły, bo fabuła jest potwornie amerykańska. Jest tak potwornie amerykańska, że aż nudna. To znaczy, może pan sobie wyobrazić, to jest taka Ameryka w wersji jesteśmy najlepsi na świecie, zbawiamy cały świat i świat niewątpliwie pogrąży się w wojnie bez amerykańskich służb wywiadowczych. A wszystko dotyczy jeszcze spotkania z Chinami. Książka została wydana w roku 2005, kiedy już było wiadomo, że Chiny są bardzo ważnym graczem na scenie politycznej aktualnej. Nie wiem, co pan sądzi o Chinach dzisiaj, panie Jerzy.
Lubi my się pan... trochę boimy wszyscy Chin. To jest taki zalew chiński trochę, wie pan. To się coś takiego dzieje, że co dotkniemy, chińskie.
Mówi pan o produktach chińskich.
Tak, a to niestety gdzieś tam się wdziera też do naszej świadomości.
Myślę, że nie ma co udawać i że się obawiamy, bo to, że Chińczycy wykupili, czy mogą wykupić w każdej chwili dług amerykański, to ekonomiści o tym długo i szeroko opowiadają. O tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do tanich chińskich rzeczy, które kupujemy albo nie kupujemy, jeżeli ktoś kontestuje obozy pracy, w których to powstają, to nie kupuje. Ale nie wiem, czy pan zauważył, bardzo, powiedzmy od 8 lat, może 10, góra, bardzo konsekwentną politykę, tak jak pan mówi, kulturalną Chin, to znaczy ilość tłumaczeń z literatury chińskiej, która, powiedzmy szczerze, w latach 80. czy 90. czy jeszcze wcześniej była bardzo rzadko obecna, pojedyncze książki, pomimo momentów przyjaźni z Chinami ludowymi, A teraz nagle, kiedy wchodzi się do księgarni, ogląda się taką półkę azjatycką, to japońskiej literatury, która kiedyś bywała, jest bardzo mało, a chińskiej jest kilku autorów, kilkunastu. I to tłumaczonych od tych bardzo znanych i bardzo cenionych chińskich prozaików, ale też bardzo dużo chińskiej literatury popularnej bywa tłumaczone. Nie wiem, czy pan to zauważył i czy pan czytuje takie książki.
Jeszcze nie.
Wszystko przed panem. Wojna Orłów opowiada, jak powiedziałem, o tym spotkaniu Ameryki takiej, jaką Tom Clancy lubi. Tom Clancy nie ukrywa, że jego ulubionym prezydentem był Reagan i wojnę trzeba toczyć całym światem i tą wojnę wygrywać. I tak dzieje się we wszystkich jego książkach. A ja tą książkę polecam, żeby przeczytać, bo pomimo, że Tom Clancy, jak mówię, uważa, że Ameryka książkę, świat i książkę ratuje, tak tutaj też jest, to w tej książce pokazuje się właśnie, jak inaczej Chińczycy myślą. Tam są takie pojedyncze sceny i proszę na nie zwrócić uwagę, bo ktoś, kto tą książkę napisał i zebrał materiał do niej, przekroczył jakby takie stereotypowe myślenie Toma Clancy i pokazuje, jak bardzo Chińczycy inaczej myślą, jak do innych standardów myślenia są przyzwyczajeni. A chciałem, by czytając tę książkę, przypomnieli sobie państwo, jak o tej książce, ile pamiętam, opowiadałem. Przeczytałem książkę, która jest zapisami dyplomatycznymi rozmów czy rokowań dyplomatycznych, chyba tak to trzeba powiedzieć, chińskich dyplomatów z V wieku przed naszą erą. Takie źródła zostały zachowane i zostały wydane i przetłumaczone na język polski, chociażby w części przetłumaczone. I chińska dyplomacja polega na tym, że nic nie mówi się wprost. To znaczy, jeżeli spotyka się dwóch dyplomatów, to oni nie prowadzą logicznej wymiany argumentów lub nie próbują wpływać na siebie, na podświadomość lub inne sposoby, tylko posługują się w swoich kontaktach wyłącznie cytatami z poezji. W literaturze chińskiej każde pokolenie, a tak naprawdę każdy cesarz za punkt honoru uważał wydanie własnej antologii i urzędnicy uczyli się wszystkich wierszy na pamięć z tej antologii albo antologii poprzednich cesarzy. Znalezienie się w takiej antologii dla każdego poety to był oczywiście punkt honoru, żeby się tam znaleźć. Żeby zostać poetą dworskim zdawało się odpowiednie egzaminy zresztą w Chinach. Więc ci poeci zostawali tej antologii zaproszeni, czy ich utwory tam zawarte. Tego uczyli się dyplomaci na pamięć i tą literaturą, tymi wierszami się wymieniali. Teraz cała sztuka polegała, żeby zrozumieć, co dyplomata taki czy inny ma na myśli, kiedy cytuję wiersz, który oczywiście powinienem znać, powinienem wiedzieć, jaki poeta go napisał, w jakim kontekście ten wiersz powstał, bo chodziło o to, że sama treść wiersza to było jedno, jeszcze kontekst inny. Czyli jeżeli spotyka się dwóch dyplomatów, jeden z nich zaczyna i mówi: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz się w zieloność nurza i jak łódka brodzi, no to zaczynamy całą zabawę, co to znaczy, jaki to jest poeta. Myślę, że pan Jerzy poznał, państwo też, w jakim kontekście ten wiersz został napisany i o czym ja jako dyplomata rozpoczynający rokowania chcę panu powiedzieć. I z tym pytaniem pozostawiam pana i wszystkich słuchaczy i proponuję, abyśmy od dzisiaj, kiedy mamy coś do wynegocjowania albo musimy o czymś porozmawiać w domu, żebyśmy zaczęli posługiwać się cytatami z polskiej poezji.
Wojna Orłów.
Tom Clancy podpisał tą książkę, a tak naprawdę napisał zupełnie kto inny. Czyta na pewno Leszek Teleszyński.
Tę książkę znajdziemy w Bibliotece Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29?
Tak, na 12 kasetach.
Polecał Paweł Kamsa. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.